Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Ewangelia pomaga ludziom rozpoznać to, co jest dobre, prawdziwe i piękne, mówił papież do czeskich i słowackich parlamentarzystów, których przyjął z okazji 1150. rocznicy śmierci świętego Cyryla.
Ponad 2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody. To dane raportu opublikowanego przez UNICEF z okazji Światowego Dnia Wody.
Papież Franciszek przekazał 150 tysięcy euro na pomoc dla afrykańskich krajów dotkniętych skutkami tropikalnego cyklonu.
Witamy 22 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież zachęcił Czechów i Słowaków do odkrywania głębokich więzi łączących ich tożsamość i kulturę z Ewangelią. W Watykanie gościli przedstawiciele parlamentów obu krajów. W tym roku przypada bowiem 1150. rocznica śmierci świętego Cyryla. Wczoraj wieczorem czescy i słowaccy parlamentarzyści modlili się przy grobie apostoła Słowian w podziemiach Bazyliki świętego Klemensa.
Franciszek przypomniał, że misja świętego Cyryla oraz jego brata świętego Metodego wyryła niezatarte znamie na dziejach, sztuce i całej kulturze słowiańskich narodów.
Ta ważna rocznica jest dobrą okazją do zgłębienia duchowego i kulturalnego bogactwa odziedziczonego po braciach słowiańskich. Jest to moralne dziedzictwo, którego trzeba strzec i coraz bardziej je doceniać. Wasza historia pokazuje, że chrześcijaństwo zawsze było źródłem nadziei i sił odnowy, zwłaszcza w chwilach najbardziej mrocznych i trudnych. Przetłumaczenie Biblii na język starosłowiański było darem zarówno dla życia religijnego, jak i dla rozwoju kulturalnego waszych ziem. Święci Cyryl i Metody nie tylko dali bezpośredni dostęp do Pisma Świętego w języku lokalnym, ale stworzyli również tak zwany alfabet słowiański. Dlatego przesłanie biblijno-chrześcijańskie przyczyniło się do powstania państwa i prawa zarówno u was, jak i w krajach sąsiednich. W chrześcijaństwie głoszonym przez kaznodziejstwo i sprawowanym w liturgii dokonał się epokowy przełom w waszych społeczeństwach.
Franciszek zauważył, że prowadzone przez świętego Cyryla z wielkim apostolskim zapałem dzieło ewangelizacji stanowi wzór inkulturacji, który w swych zasadniczych rysach nadal pozostaje aktualny. Ewangelia nie osłabia bowiem tego, co jest autentyczne w różnych kulturach, lecz pomaga ludziom i społecznościom rozpoznać i urzeczywistniać to, co jest dobre, prawdziwe i piękne.
Papież przypomniał też, że święty Cyryl potrafił nawiązywać znajomości i serdeczne relacje między narodami. W ten sposób stał się ogniwem łączącym różne kultury i tradycje kościelne.
Do promowania turystyki, która nie ogranicza się jedynie do konsumpcji i zaliczania kolejnych doświadczeń, ale promuje spotkanie z ludźmi i zamieszkiwanym przez nich terytorium, zachęcił papież kierownictwo i członków Młodzieżowego Centrum Turystycznego we Włoszech. Obchodzi ono właśnie 70-lecie powstania. Ponad 1000 osób związanych z centrum Ojciec Święty przyjął na specjalnej audiencji w auli Pawła VI.
Franciszek przypomniał, że powstanie ośrodka było pomysłem, który zrodził się w czasie podróży pociągiem wśród członków Młodzieżowej Akcji Katolickiej. Inicjatywa szybko nabrała konkretnych kształtów, promując świadomą turystykę, która nie jest jedynie czystą konsumpcją.
Franciszek nawiązał do maskotki centrum, którą jest żółw. Podkreślił, że powolność, jeśli nie jest owocem lenistwa, generuje zatracone przez świat zwracanie uwagi na miejsce i ludzi, a także wierność i oddanie ziemi. Papież wezwał też członków centrum, by byli przykładem i motywacją dla swych rówieśników, często rozczarowanych życiem i pozbawionych jakiejkolwiek motywacji, którzy zamiast realizować pasję, wegetują, stając się młodymi emerytami.
Alla luce della vostra spiritualità.
Bazując na waszej duchowości wykutej w centrum, możecie stać się towarzyszami podróży dla waszych rówieśników. Możecie im pomóc rozbudzić na nowo entuzjazm, gdy go już nie doświadczają, ponieważ został pogrzebany pod gruzami rozczarowań i nieprzeniknionym pyłem złych wzorców. Dzielenie czasu wolnego jako czasu wysokiej jakości może stać się doskonałym kluczem do otwarcia serc wielu młodych, tworząc więzy przyjaźni zdolne do przekazywania autentycznych wartości i samej wiary.
Autentici e la stessa fede.
Woda jest podstawowym dobrem dla zachowania równowagi ekosystemów i dla przeżycia ludzi, dlatego trzeba troszczyć się o nią, aby nie była zanieczyszczana oraz marnowana, napisał papież Franciszek w przesłaniu do dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa w związku ze Światowym Dniem Wody.
Papież przypomniał, że w tym roku jest on obchodzony pod hasłem nie pozostawiać nikogo z tyłu. Wskazuje to na potrzebę zaangażowania, aby położyć kres niesprawiedliwości w dostępie do wody.
Ojciec Święty zauważa, że susza ogarnia coraz większe obszary ziemi, które cierpią z powodu braku źródeł czystej wody. Dlatego trzeba podjąć konkretne działania, aby zaradzić temu problemowi. Papież dodał, że nie chodzi tylko o utrzymanie i poprawę infrastruktury wodnej, ale o inwestowanie w przyszłość poprzez wychowanie młodych pokoleń do właściwego używania wody i troski o nią.
Atak na wodę to tytuł raportu opublikowanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci z okazji Światowego Dnia Wody. Wynika z niego, że więcej dzieci umiera z powodu braku dostępu do czystej wody niż od pocisków i bomb. Ponad 2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a 4,5 miliarda nie korzysta z bezpiecznych urządzeń higieniczno-sanitarnych. Dyrektor generalna UNICEF podkreśla, że woda jest podstawowym prawem człowieka, niezbędna dla życia.
Opublikowane dane pokazują, że w strefach przedłużających się konfliktów dzieci poniżej 15 roku życia są poddane 3 razy większemu ryzyku śmierci z powodu chorób spowodowanych brakiem dostępu do czystej wody i opieki higieniczno-sanitarnej niż z powodu bezpośredniej przemocy. Raport podaje wskaźniki śmiertelności w 16 krajach, gdzie od wielu lat trwają wojny.
Bez dostępu do czystej wody oraz urządzeń sanitarnych dzieci oraz osoby dorosłe dotknięte są ryzykiem niedożywienia oraz chorób możliwych dzisiaj do objęcia profilaktyką. Są to m.in. biegunka, tyfus, cholera i choroba hajnego Medina.
UNICEF wzywa rządy do powstrzymania ataków na obiekty zaopatrujące wodę oraz urządzenia higieniczno-sanitarne. Apeluje także o otoczenie troską życia ludzkiego poprzez rozwój systemów wodnych i sanitarnych dostępnych dla wszystkich oraz zobowiązuje rządy do zapewnienia dostępu do wody i urządzeń sanitarnych podczas sytuacji kryzysowych.
Życiu wewnętrznemu poświęcił kaznodzieja Domu Papieskiego drugą konferencję wielkopostną wygłoszoną w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie w obecności papieża i pracowników Kurii Rzymskiej.
Ojciec Raniero Cantalamessa wskazał, że życie wewnętrzne przeżywa dziś kryzys i patrzy się na nie z pewną podejrzliwością. Przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać także w samej naturze człowieka, który nastawiony jest na to, co zewnętrzne, widzialne, a do czego zachęcają go zmysły. W obecnej kulturze rolę, którą pełniło życie wewnętrzne czy duchowe, zastępuje się psychologią i psychoanalizą, skupiając się na podświadomości, a pomijając relacje z Bogiem. Także w życiu Kościoła po Soborze Watykańskim II ideałem nie jest ucieczka od świata, ale wychodzenie do świata.
Porzucenie życia wewnętrznego i zwrócenie się w stronę tego, co zewnętrzne, to jeden z najbardziej niebezpiecznych aspektów sekularyzacji. Aż do pokusy teologicznego uzasadnienia tego nowego kierunku, który przyjął imię teologii śmierci Boga lub też świeckiego miasta. Mówi się, że Bóg sam dał nam przykład. Kiedy przyjął ludzkie ciało, ogołocił się, opuścił samego siebie z wewnętrznego życia Trójcy. Stał się światowy, to znaczy rozmył się w tym, co świeckie. Stał się Bogiem poza sobą.
Włoski kapucyn podkreślił także, że człowiek żyje dziś w ciągłym pędzie, w strachu przed ciszą. Szczególnie widać to wśród młodych, którzy niejednokrotnie żyją w orgii hałasu, zapominając, że życie wewnętrzne to droga do życia autentycznego. Ale fala życia zwróconego w stronę tego, co zewnętrzne, porywa także osoby zaangażowane w misję Kościoła. Trzeba temu zaradzić, gdyż zdaniem ojca Cantalamessy albo odnajdziemy klimat i czas milczenia oraz życia wewnętrznego, albo pogrążymy się w duchowej pustce.
Papież Franciszek przekazał poprzez dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka sumę 150 tysięcy euro jako pierwszy wkład w pomoc dla krajów dotkniętych skutkami cyklonu, który w ubiegłych dniach dotknął Mozambik, Malawi oraz Zimbabwe.
Ta kwota jest bezpośrednim wyrazem duchowej bliskości oraz ojcowskiego wsparcia ze strony papieża dla osób i terytoriów dotkniętych tragedią. Dotrze ona do najbardziej poszkodowanych poprzez nuncjatury apostolskie. Stanowi część pomocy, jaka płynie z całego Kościoła katolickiego, w którą włączyły się różne konferencje episkopatów oraz liczne organizacje charytatywne.
O konstytucji Veritatis Gaudium papieża Franciszka dotyczącej odnowy uniwersytetów kościelnych i wydziałów teologicznych oraz jej wpływie na polu prawa kanonicznego mówił w Madrycie kardynał Giuseppe Versaldi. Prefekt Kongregacji do Spraw Nauki Katolickiej wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez Uniwersytet Świętego Damazego ku czci Świętego Rajmunda, patrona prawników kościelnych.
Celem reformy papieża Franciszka nie jest uczynienie z procesu o unieważnienie małżeństwa czegoś powierzchownego, ale danie większej możliwości osobom, które doświadczają trudności w swoim małżeństwie, aby mogły skorzystać ze sprawiedliwości Kościoła. Temu ma służyć usprawnienie struktur oraz wzrost wykwalifikowanego personelu, powiedział kardynał Versaldi. Mówi profesor Roberto Serres, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego. Mamy duży procent studentów spoza Hiszpanii, którzy przyjeżdżają tutaj na studia prawa kanonicznego z wielu krajów świata. I mamy nadzieję, że niedługo przyjadą także z Polski. Bardzo byśmy się cieszyli. Staramy się ukazać prawo kanoniczne w perspektywie eklezjalnej, w perspektywie misyjnej, w służbie Kościołowi, w komunii kościelnej, w jedności ze stolicą apostolską. Jest to nasza cecha, która bardzo nam pomaga. Warto zauważyć, że wśród studentów prawa kanonicznego jest coraz więcej osób świeckich. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Do moich braci kapłanów to list, który ordynariusz diecezji płockiej biskup Piotr Libera skierował do współbraci w posłudze na Wielki Post. Odwołuje się w nim do dwóch wielkich postaci tej ziemi, błogosławionych męczenników, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego, którzy zostali zamęczeni w niemieckim obozie koncentracyjnym w Działdowie. Podkreślił, że krew tych męczenników nie może być podeptana ani zbrukana nieczystością życia kapłańskiego. Mówi biskup Libera.
Przelana krew przynagla nas, by nasze kapłańskie decyzje codzienności nie były podejmowane pochopnie, by otaczająca nas rzeczywistość nie rodziła w nas poczucia frustracji, przygnębienia czy rezygnacji, by niechętne i złośliwe nieraz głosy o życiu kleru nie tłumiły w nas przekonania, że jesteśmy nade wszystko sługami Jezusa i Jego Ewangelii. Krew na sutannach błogosławionych biskupów męczenników powinna być dla nas kapłanów wyrzutem, gdy nasi niektórzy bracia swój strój duchowny oszpecili czynami wołającymi o pomstę do nieba, pedofili, nadużyciami wobec osób dorosłych, sióstr zakonnych czy innych kapłanów. W moim liście wzywam też księży do rachunku sumienia z uczciwości i wierności w zarządzaniu cudzym dobrem, które zostało nam powierzone w parafiach czy w diecezji. Zwracam również uwagę moim księżom, że do gamy różnych uzależnień doszło dziś uzależnienie od internetu oraz chęć bycia obecnym i podziwianym w mediach, zwłaszcza na portalach społecznościowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.